Cześć, nazywam się Alan Zajączkowski i witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Ekonomia Wdzięczności w Praktyce. Moim dzisiejszym gościem będzie Aleksandra Danotaroma. Zapraszam do wysłuchania całego wywiadu. Witam Cię, moja droga, w trzecim odcinku podcastu Ekonomia Wdzięczności w Praktyce.
Cześć, Alanie.
Jest to podcast kierowany do ludzi, którzy są zainteresowani rozwojem ekonomii wdzięczności lub tak na dobrą sprawę chcą w ogóle cokolwiek o niej się dowiedzieć, ponieważ jest to temat, który na dobrą sprawę jest w Polsce mało rozpowszechniony, chociaż można powiedzieć, że ekonomia wdzięczności sama w sobie istniała już bardzo dawno temu, chociażby patrząc na przykładzie tego, że jak chodziłaś do fryzjera czy do jakiegoś mniejszego sklepu, to prawdopodobnie osoby, które Ciebie obsługiwały, doskonale wiedziały, kim jesteś, by to było zainteresowane. I tak naprawdę to można nazwać już ekonomią wdzięczności, takie zainteresowanie drugim człowiekiem. Więc my chcemy przybliżyć naszym słuchaczom ekonomię wdzięczności w praktyce, jak oni mogą ją wykorzystać w prowadzeniu własnej firmy, czy też po prostu żyjąc i się rozwijając. Na początek.
A czy przerwę Ci, jeśli chodzi o ekonomię wdzięczności, to nie sądzisz, że ona była już dużo, dużo wcześniej, w sensie, bo mówisz o takich naszych tutaj teraźniejszych, przyziemnych sprawach, ale że ekonomia wdzięczności już od zarania dziejów, że tak powiem, funkcjonowała.
Jak najbardziej.
Tylko to nie była tak nazywana.
Dokładnie, dokładnie. Jak najbardziej się z Tobą zgadzam. Podałem taki przykład bardzo przyziemny, żeby zobrazować, natomiast tak, no, ekonomia wdzięczności w różnych formach mogła być już stosowana od, tak na dobrą sprawę, od kiedy powstało człowieczeństwo, bo jest to jakaś tam wymiana relacji pomiędzy ludźmi. W związku z czym tak raczej była już wcześniej, nie była tak nazywana, także można powiedzieć, że niczego jakiegoś takiego wyjątkowego, innowacyjnego nie odkrywamy, co najwyżej nazywamy to, co już jest odkryte, zbieramy to do jednego miejsca, żeby słuchacze mieli możliwość wyciągnąć z tego jakiś tam tip.
Dwa, chyba jest to taki powrót do właśnie do tego, do takich podstaw tej ekonomii wdzięczności, które kiedyś nie była nazywana, bo dzisiaj chyba przechodzimy z takiego czasu zimnego biznesu, po prostu nastawionego na biznes. Znowu zaczyna się od jakiejś, nie wiem, dekady, mam wrażenie, znowu taki kierunek w stronę człowieczeństwa, w stosunek do ludzi, do relacji taki w biznesie zaczął znowu górować i wracamy do takich ludzkich, normalnych warunków.
Wydaje mi się, że wynika to głównie z tego, że taki zimny biznes to już jest za mało. Poprzez głównie rozwój technologii i mediów społecznościowych mamy dostęp do informacji zwrotnej, do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi danej marki, firmy, usługi, czegokolwiek. I dużo ciężej jest zachować taki zimny stosunek, jeśli drugi człowiek może się podzielić opinią na temat danej usługi ze swoimi znajomymi. No jeśli jest to takie zimne podejście, to prawdopodobnie wiesz, no nie powie drugiej osobie, a najlepsze są mimo wszystko jednak polecenia, są najbardziej efektywne i stanowią też taką statystycznie już coraz większą grupę decyzyjną, że tak powiem. Coraz więcej ludzi właśnie w oparciu o
rekomendacje.
Tak, rekomendacje i polecenia
podejmuje współpracę.
Dokładnie, więc po prostu taki zimny biznes jest już czymś, co nie wystarczy, więc musimy, tak jak mówisz, wrócić do podstaw. To jest w sumie trochę smutne. Że
musimy się na nowo uczłowieczyć.
Dokładnie, to jest bardzo dobre określenie. Dobrze, to na początek może, jak już mamy wstęp, powiedz, czym się zajmujesz?
Od 4 tygodni wymianą pieluch miesięcznej Toli i karmieniem nowego człowieka. Poza tym w tak zwanym międzyczasie i wcześniej i już teraz, że tak powiem, wracam do zajmowania się dwoma płaszczyznami takimi biznesowymi i pozabiznesowymi. Pierwszy to jest Fundacja Kolumbus i projekt Akademia Rozwoju Osobistego Kolumbus. W fundacji jestem już prezesem, a ten program piastuje, że tak, stanowisko dyrektora w naszym programie. Natomiast biznesowo od 10 lat zajmuję się nieruchomościami. Moja firma Rumsy teraz głównie zajmuje się zarządzaniem nieruchomościami, najmem krótkoterminowym i pośrednictwem w obrocie nieruchomościami.
To są takie dwie, w sumie można powiedzieć, trochę rozbieżne branże. Powiedz, z czego wynika Twoje zainteresowanie jednym i drugim tematem?
Jeśli chodzi o kwestie fundacji, działam takich prospołecznych, to tak naprawdę społecznikiem byłam od zawsze. I to, o czym dzisiaj rozmawiamy, o ekonomii wdzięczności, to ja tak jak sobie przemyślałam, to już od czasów chyba podstawówki czy gimnazjum pracowałam na rzecz domu dziecka w moim mieście rodzinnym Zambrowie, z Caritasem, jakieś akcje z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy, akcje. Następnie już jako studentka miałam przyjemność prowadzić projekty w ramach Projektor Wolontariat Studencki, tak się nazywa projekt, nie wiem czy dalej jest, polsko-angielskiej, polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności, jeśli dobrze pamiętam. I jeszcze w różnych programach tak naprawdę prospołecznych brałam udział, zbierając pieniądze, wspierając Szlachetną Paczkę. Później już jako osoba pracująca też wspierałam program Akademia Przyszłości, program Stowarzyszenia Wiosny, który prowadzi też Szlachetną Paczkę, w której też pomagałam. Więc tak naprawdę taka potrzeba prospołeczna u mnie się, działań prospołecznych, wspierania zrodził się już dawno, a wynika to chyba też z wartości, które są przez moich rodziców mi przekazane. Ponieważ tak jak sobie pomyślę o ich działaniach, to oni ciągle też kogoś wspierają. To jakieś ubrania, jak zawsze mieliśmy, to komuś oddawali. To jak ktoś tam ze środowiska, nie wiem, jest jakaś biedniejsza osoba, to teraz historia z ostatnich 2 lat, jakiś pan, który nie miał łazienki wyremontowane i tak dalej, to pomagali zbierać środki i tak dalej i wyremontować łazienkę. Moja mama w stowarzyszeniu Szansa w Zambrowie jest skarbnikiem i ciągle tam jakieś projekty prowadzi dla osób też starszych, prowadziła kursy z komputerów dla właśnie dla seniorów i tak dalej, więc jakby to są, ten obszar jest definitywnie gdzieś zaszczepiony we mnie przez rodziców, przez te wartości, które oni mi przekazali. I pojawiła się właśnie możliwość prowadzenia Fundacji Kolumbus, Akademii Rozwoju Osobistego Kolumbus, gdzie poszukiwano dyrektora i pięknie się, że tak powiem, poukładały te puzzle, ponieważ chciałam robić rzeczywiście coś na większą skalę, miałam taką potrzebę dalej tworzenia, a na przykład w Akademii Przyszłości nie odnalazłam się za dobrze i szukałam rzeczywiście jakiegoś swojego miejsca w tej przestrzeni działań takich prospołecznych. No to jest ten obszar, natomiast nieruchomości to jest totalny przypadek, ponieważ po studiach szukałam pracy. I tak się zdarzyło, że trafiłam do nieruchomości, się okazało, że mam predyspozycję do bycia w nich, właśnie do pracy z klientami. Może tak, to jest nie tyle do nieruchomości, co to jest dalej do pracy z ludźmi mam predyspozycję. Bo na tym polega też praca właśnie w fundacji, w akademii, to jest praca po prostu z ludźmi, mentoringowe programy, które prowadzę, jakichś klientów mam, to też są po prostu praca z ludźmi, umiejętność rozmów z ludźmi. I nieruchomości to jest ten sam obszar. Więc tylko otoczka jest. Sądzę, że gdybym trafiła po studiach jako młoda osoba na inną dziedzinę niezwiązaną z nieruchomościami, która by była powiązana właśnie z działaniami z klientami, to też bym się po prostu w tym świetnie znalazła. A tutaj po prostu branża jest raczej przypadkowa, a kwintesencją jest tej branży to, że ja lubię pracę z ludźmi, lubię ludzi. I ten kontakt, a praca w nieruchomościach ma w sobie bardzo dużo elementów też takich, nie wiem, psychologicznych, że tak powiem, ponieważ to są często właśnie, uwielbiam pracować z nieruchomościami, gdzie sprzedawać nieruchomości z rynku wtórnego na przykład, bo tam są historie ludzkie poukrywane, które są ciekawe, smutne, wesołe, to wiadomo, są rozwody, są powiększanie się rodziny i tak dalej, więc to jest coś, co mnie po prostu nakręca do pracy, taki kontakt z ludźmi i historie.
Rozumiem. No niewątpliwie trzeba przyznać, że ludzie lubią również ciebie.
Tak. Zdecydowane większe grono raczej tak. Tych, których irytuje, zdenerwuje, jest ich znaczne mniejsze grono. Aczkolwiek tacy są, to wiadomo, że osobowościowo trzeba się zgrać. Przypominam sobie różne jakieś prace w grupach i zajęcia, nawet to taki nawet przesadny optymizm, czy może takie błaznowanie, które gdzieś w środowiskach, w gronie gdzieś grupy, gdzieś, gdzie ja uzewnętrzniam takie właśnie zachowania są dla niektórych na przykład irytujące, ale to tak jak mówię. Jeszcze się taki nie urodził, co by sobie wszystko.
Dokładnie tak. Jeśli już mówimy o nieruchomościach, wiem, że raczej stronisz od mediów społecznościowych, raczej można powiedzieć, że unikasz, ograniczasz swoją obecność. Powiedz, w jaki sposób w takim razie zajmujesz się marketingiem? W jaki sposób pozyskujesz klientów?
Jest to przez ostatnie 3 lata, kiedy tak naprawdę przeszłam na własną działalność z dużej firmy nieruchomościowej, której właśnie piastowałam też stanowisko dyrektora i prowadziłam oddział, stworzyłam własną firmę i wtedy jak gdyby zaniechałam kwestie z social mediów. Tak z uwagi, że sama nie miałam tego pędu i nie mam tego pędu do prowadzenia tego, do zajmowania się tym. Wtedy jeszcze nie myślałam też o tym, żeby kogoś zatrudniać, tak jak raczkujemy i zaczynamy, to jest kwestia też finansów, które trzeba było mieć na starcie, ale w trakcie działań takich w pojedynkę jako wolny strzelec okazało się, że social media nie są tak istotne, ponieważ ludzie już mnie kojarzyli wcześniej, moi znajomi przez lata pracy właśnie z nieruchomościami, poza tym znałam ludzi z różnych środowisk, właśnie z moich networkingowych spotkań, bo bywałam, tak, jak to się mówi, i uczestniczyłam na salonach, między innymi w twoim projekcie FUAR, tak, Architects of Future, gdzie poznawałam ludzi i szlajałam się, chodziłam na różne spotkania i tam z rozmów po prostu też poznawałam ludzi, którzy później okazywali się moimi klientami. Taką przestrzenią też do poznawania nowych ludzi i dzielenia się tym, co biznesowo robię, jest też fundacja. I stąd też z takich kontaktów po prostu z działań innych niż tylko biznesowe pojawiali się klienci spośród ludzi, którzy mnie po prostu lubili.
To jest całkiem przyjemne, jak przychodzą do ciebie ludzie w związku z tym właśnie, że jesteś taka pozytywna, wiedzą, że mogą z tobą zrobić coś fajnego.
Biznes tutaj raczej, biznes właśnie w moim przypadku biznes kręci się dzięki poleceniom, dzięki właśnie kontaktom zdobytym niekoniecznie w tej przestrzeni właśnie biznesowej, że ja bywam tylko na branżowych spotkaniach, tylko o tym rozmawiam, tylko w tej przestrzeni, tylko z poleceń już zadowolonych klientów, chociaż z takich oczywiście poleceń korzystam i takie mam. Ale tak, no to jest głównie ten obszar. Tym bardziej, że jeśli jeszcze jak weszliśmy z moim partnerem, jak weszliśmy w przestrzeń rozkręcania biznesu, zarządzania nieruchomościami i najmów krótkoterminowych, to też ten sam model tak naprawdę powieliliśmy, ponieważ tutaj z samej reklamy, o ile w pośrednictwie, w obrocie nieruchomościami ludzie mnie z tym kojarzyli już ze wcześniejszej pracy, to w zarządzaniu nieruchomościami, w najmach krótkoterminowym, tak naprawdę ten biznes nam się rozkręcił tylko i wyłącznie dzięki właśnie poleceniom z taki marketing szeptany, jak bym to nazwała, taki z poleceń już zadowolonych klientów, którzy albo kolejną nieruchomość nam oddawali, albo przekazywali innym znajomym, którzy mieli taką nieruchomość i byli niezadowoleni. I tu był tak naprawdę, że tak powiem, element sukcesu, to właśnie ten marketing szeptany i polecenia.
Iloma teraz nieruchomościami zarządzacie?
15 sztuk.
Wow. I to jest Gdańsk, Trójmiasto?
Trójmiasto. Bo mamy tak naprawdę w Gdyni jedną nieruchomość, reszta jest Sopot i Gdańsk.
A jakieś takie bardziej nadmorskie?
Tak. Mamy jeden nadrzymały, jeden duży budynek, gdzie jest 13-pokojowy. To jest tak naprawdę druga linia zabudowy. Na Jelitkowie mamy też dwa mieszkania. Na Starym Mieście jest tego więcej. Mhm. A tak sobie myślę, przy samym morzu. Tak, no przy samej plaży, powiedzmy, zależy, co nazwiemy przy samej plaży. Tak dla mnie już dzisiaj przy samej plaży, z uwagi, że mieszkam w tym mieście, to jest do kilometra, tak? Jeśli mamy do 3 kilometrów, nazwiemy to też przy morzu, no to ta lista się zwiększa, bo w Sopocie na Niepodległości dwie nieruchomości i na 3 maja w Sopocie i tak dalej, tak ulica Pomorska w Gdańsku, więc zależy, jaką skalę obierzemy, z kwestii, co to znaczy nadmorska nieruchomość blisko morza.
A z jakich narzędzi korzystacie w pracy? Mam na myśli, czy wynajmujecie je poprzez Airbnb, czy jakieś inne?
Airbnb, Booking i jakieś tam, powiedzmy, 10% to jest już klienci, którzy się zgłaszają prywatnie. Ale tak 90% to jest Airbnb, Booking. Z naciskiem na Booking, który jest skuteczniejszy, jest droższy. Dla nas jako przedsiębiorcy jest droższy, ale jest na pewno dużo skuteczniejszy.
Czy to wynika z tego, że ludzie mają większe zaufanie i tak jak kiedyś na Bookingu, z tego co pamiętam, były raczej same hotele, to ludzie się zdążyli przyzwyczaić?
Generalnie wydaje mi się, że w Booking prowadzi też lepszą politykę reklamowania i swoich usług, i danych apartamentów. Mamy takie poczucie, że Booking właśnie dba o to, żeby my jako klienci, jako przedsiębiorcy, żebyśmy rzeczywiście wynajmowali swoje nieruchomości. I oni po prostu dbają też o reklamę z danych apartamentów, promowania, wyskakują klientom szukającym właśnie jakieś propozycje, co, dlaczego, jakie oceny i tak dalej, więc mam wrażenie, że oni tym wygrywają.
Można powiedzieć w takim razie, że mają lepszą infrastrukturę i więcej inwestują.
Tak. No i pobierają też większe pieniądze dzięki temu. Co na minus pod kątem przedsiębiorcy, co mi się na przykład podoba w Airbnb, czego Booking nie ma. Kwestia właśnie takiej możliwości wystawienia też opinii klientowi. I może też dlatego ludzie częściej wybierają Booking, bo nie chcą być oceniani.
W ten sposób.
Bo w Airbnb klienci są, nie wiem, czy to mogę tak powiedzieć, ale są lepsi, że tak powiem, bezpieczniejsi z Airbnb, ponieważ tam rzeczywiście jest to portal skierowany na osoby prywatne i tam dużo osób do prywatnych osób też przyjeżdża z takim ogromnym szacunkiem do czyjejś własności. I można też wystawić takiej osobie później opinię, jako jeśli jesteś gościem, to mogę ci wystawić też opinię, jak się zachowałeś, czy byłeś w porządku, czy zostawiłeś, czy nie. Może nie oczekujemy od klientów, że będą sprzątać po sobie apartament, ale coś innego jest nie posprzątać, a coś innego jest zostawienie brutalnego
syfu. Kultura osobista podstawowa jest wymagana.
Tak, i klienci z Bookingu to są właśnie, że tak powiem, większe grono jest tych właśnie gorszych, gdzie oczywiście z problemami różnymi się stykamy, bo przyjeżdżają osoby, które bardzo anonimowo się czują i właśnie to jest taki hotelowy przemian po prostu ludzi, a nie nastawienie na właśnie na to, o czym dzisiaj rozmawiamy. O tej biznesie ekonomii wdzięczności, w tym biznesie, gdzie ważne są relacje międzyludzkie. No a Airbnb właśnie jest takim portalem, gdzie to jest bardzo istotne. Bo nawet sama kojarzę, jak zjechałam na wakacje do Amsterdamu, a to właśnie byłam w takiej przestrzeni, gdzie wynajmował jakąś część apartamentu. Jakiś człowiek wynajął część swojego jakiegoś apartamentu. Oddzielne drzwi, oddzielne w ogóle mieszkanie, ale tam gospodarz, czuje się jak gospodarz i zaprosił nas na lampkomina, chciał z nami porozmawiać, był bardzo taki życzliwy i łaknął tego kontaktu. Gdzie jeśli przez booking czy hotelowo chcesz to pozałatwiać, to raczej nie chcesz kontaktów z innymi ludźmi, raczej chcesz po prostu być anonimowy i chcesz po prostu mieć wszystkich w nosie i nie chcesz, żeby ktoś ci wchodził po twoje wakacje.
Czyli tak de facto traktujesz to mieszkanie czy ten pokój jak hotel.
Tak.
Powiedz w takim razie, bo może to liczysz, ile poleceń na przestrzeni tego roku uzyskaliście?
W tym roku, biorąc pod uwagę zarówno przestrzeń i sprzedażową, i najmów krótkoterminowych, no to powiedzmy jest to 15 poleceń, ale to tak szybko na potrzeby, teraz kalkuluję szybko na potrzeby tego, co nam wpłynęło, jakie nieruchomości do sprzedaży, jakie polecenia też, które nie sfinalizowaliśmy, bo nie każde polecenie się kończy jeszcze umową, takie rzeczy wracają też po roku i tak dalej, ale powiedzmy tam z 15 takich poleceń. Czy dalej tak, jeśli popłyniemy w opcję, że ktoś polecił też, bo ja pomyślałam od razu z perspektywy przedsiębiorcy, który przyjął jakąś nieruchomość na klatę, że tak powiem, a jeśli powiemy jeszcze o osobach, które poleciły nas jako osoby, które wynajmują, czyli właśnie, że ktoś chciał przyjechać na wakacje, no to powiedzmy mogę to zdublować, bo 30 to będzie jakiś minimum, albo nawet bym jeszcze powiększyła, bo już te polecenia z tym biznesem najmów krótkoterminowych, gdzie ktoś ma przyjechać, to rzeczywiście już coraz większe grono też znajomych wie, pamięta, było i poleca i pamięta o nas dalej, więc poleceń jeszcze wracających osób jest coraz więcej. Więc tych takich przyjęcia nieruchomości pod zarządzanie czy pod sprzedaż to 15, a gdybym pomyślała o tych klientach, którzy przyjechali prywatnie do nas właśnie z zapytań takich, z poleceń na wakacje do Trójmiasta, to powiedzmy jeszcze zdubluję to.
Czy można w jakiś sposób tą ilość 15 poleceń sprowadzić do jakichś tam rzędu wielkości, jeśli chodzi o kwoty? Czy na przykład, albo tak, czy jesteś w stanie na przykład w związku z tym, że to było konkretnie 15, czy dajmy na to 10 lub 5 poleceń, to mogłabyś określić, że to jest taki wystarczający na przykład zarobek, żeby prowadzić firmę przez rok, pół roku?
Też absolutnie tak, bo tak jak wspomniałam, to my tylko na tym bazujemy, więc ja mówię o czymś, co przybyło do nas i pozwala nam funkcjonować, żyć, płacić podatki, jechać na wakacje i wejść na kawę na miasto, tak? więc absolutnie jest to skala, która pozwala prowadzić biznes. Pewnie gdybyśmy mieli większe apetyty i mieli większą skalę potrzeb i chcielibyśmy jeszcze więcej, jeszcze drożej, to wtedy warto by było, wypadałoby włączyć opcje właśnie z social mediów i innych z pomysłów na zwiększanie tej skali i jeszcze tego z przyspieszenia tego biznesu. Z tym, że ja jestem zwolenniczką powolnego wzrostu i uczenia się też na swoich błędach i badania pewnych rzeczy, a nie robienia tylko skali, cały czas skali, tylko dopieszczenie po prostu pewnych rzeczy i dopiero pójście do przodu. Więc mi ten przyrost i taka forma absolutnie wystarcza.
W relacjach też chyba ciężko powiedzieć o takiej skali, żeby jakby cały czas powiedzmy podobny odsetek ludzi był zadowolony z Twoich usług, jeśli właśnie masz zamiar skalować. Macie plany rozwojowe? W którym kierunku chcecie podążać bardziej? Czy właśnie jeśli chodzi o pośrednictwo, czy zarządzanie nieruchomościami pod wynajem?
Jeśli chodzi o te dwa aspekty, to tak naprawdę to one zostaną. A to dlatego, że mój partner życiowy i biznesowy Tomek. Tak naprawdę on się najlepiej czuje właśnie w tym aspekcie zarządzania nieruchomościami w tej części. Może będziemy też dotykać tematu flipów w tym roku, w najbliższym roku 2020. Natomiast ja, o ile jestem takim człowiekiem od organizacji i gdzieś powiedzmy na zapleczu jestem w tym biznesie zarządzania nieruchomościami, o tyle frontmanem, frontwomanką jestem w tym aspekcie sprzedaży nieruchomości, a to jest mój konik i ja to uwielbiam i tak naprawdę na tym w branży nieruchomości się wychowałam, na tym się szkoliłam i to ten aspekt uwielbiam, więc na pewno tego też bym nie jestem w stanie odpuścić, że tak powiem, bo jest to coś dla mnie po prostu przyjemnego, co uwielbiam robić.
Czyli podzieliliście się biznesowo, każdy z Was ma swoją specjalizację.
Tak, tu na pewno jeśli rozmawiamy o zarządzaniu nieruchomościami, to ja jestem w stanie wiesz, gdzieś globalnie o tym porozmawiać i też nawet z klientem i komuś doradzić i tak dalej, ale specjalistą u nas w tym zakresie jest Tomek. Natomiast w drugą stronę, Tomek też jest w stanie pomóc przy sprzedaży nieruchomości, ale specjalistką w tym obszarze jestem ja i on by też nie wziął całości procesu na siebie. Więc się tutaj uzupełniamy w tym aspekcie, no bo takie uzupełnienie też jest potrzebne, tak? No czy ktoś ma gorszy dzień, czy ktoś musi właśnie coś innego załatwić i tak dalej, no to się tutaj wspieramy i uzupełniamy w tym aspekcie. No poza tym też nie bazujemy tylko na sobie, bo mam też osoby, z którymi od lat współpracowałam, które są też moim wsparciem, tak jak właśnie w sprzedaży nieruchomości, że jeśli ja czy Tomek nawet nie jesteśmy w stanie, no to mam osoby, które po prostu jako na umowie zlecenie, jeśli mogę tak powiedzieć, tak, przy takim partnerskim biznesowym jakimś wsparciu są w stanie mnie odciążyć, więc... No tu mamy wszystko poukładane naprawdę fajnie i te dwa obszary zostają.
Rozumiem. A w jakim kierunku
na pewno, jeśli chodzi o
życie?
To jeszcze tylko ci odpowiem jeszcze o kwestii biznesu, że zastanawialiśmy się rok temu, myśleliśmy na przykład, żeby budować firmę zarządzającą nieruchomościami w dużą skalę i żeby mieć na przykład setkę nieruchomości. Po ostatnim sezonie na przykład zweryfikujemy sobie ten pomysł i zastanawiamy się raczej nad mniejszym, ale jakościowym działaniem, ponieważ zaobserwowaliśmy, co się dzieje w firmach, które mają rzeczywiście po setkę, dwie setki nieruchomości. Teraz przyjmowaliśmy jedną z takich nieruchomości po jednej z firm trójmiejskich, która miała w zarządzaniu apartament w Sopocie, 80-metrowy. I na przykład on był w opłakanym stanie pod kątem, nie wiem, takich elementów jak było 20 firm i zasłon w tym apartamencie.
Właśnie różnych, tak?
Stawiam, że tak. Nie, 20 firm, bo tyle okien było. Tyle zasłon firm wisiało. Na przykład one nie były przez 3 lata, stawiam 4 pramy. A był non-stop eksploatowana ta nieruchomość. I to takie, to jest mini taki element zapuszczenia nieruchomości, naprawdę ładnej, dobrej, gdzie po prostu przy skali, sobie wyobrażam, że przy skali 100-200 zadbanie z pieczołowitością, z taką jakością o każdą nieruchomość jest arcytrudne, może przy właśnie trudnościach w znalezieniu odpowiednich pracowników dzisiaj i tak dalej, bo z tym też mam wrażenie, że jest na rynku dzisiaj trudność, że po prostu jest to a wykonalne, żeby z namaszczeniem podejść do każdej nieruchomości. Zweryfikowaliśmy sobie ten pomysł właśnie pójścia w ilość i w skalowanie w to, żeby mieć kilkanaście, może do kilkudziesięciu, ale to mówię o 30 max i bazowanie po prostu na jakości danych obiektów i dbania po prostu o jakość. Chociaż nawet myślę, że 30 to już jest za duża, bo kwestia jest tego tak, w którym kierunku chcemy iść, zatrudnienia pracowników i tak dalej, ja czuję, że na przykład nie, to nie jest obszar, w którym ilościowe, żeby właśnie budować firmę jakiegoś potentata na rynku. Miałam przyjemność pracować w ogólnopolskiej firmie, widzieć jakie to są, że tak powiem, plusy i minusy takich działalności. I osobiście uważam, że osobiście dla mnie jako dla przedsiębiorcy więcej minusów niż plusów. Poza tym spotykam się też z ludźmi, którzy skalowali swoje biznesy i mieli gdzieś taką potrzebę budowania po prostu czegoś, co zdobędzie milion, dwa miliony, obroty takie. Mhm. 50 pracowników, 100 pracowników, 200 pracowników. I okazuje się gdzieś ostatecznie, że osiągając pewne swoje sukcesy, ci ludzie też nie byli do końca szczęśliwi i to nie chodziło o to. Mm-hmm. I wracali właśnie do takich zajęć jak moja fundacja Columbus, tak, czy projekty te społeczne i raczej tam odnajdowali radość życia, takie spełnienie. Więc tak.
Czyli jakość ponad ilość, można powiedzieć.
Absolutnie tak. I to zawsze, tym bardziej, że mi przyświeca ta idea od zawsze, jak pracowałam w branży nieruchomości i w pośrednictwie nieruchomości, ponieważ ja 10 lat pracuję na wyłącznościach, więc ja w swoim portfolio i moi doradcy, których zatrudniałam, mogli mieć maksymalnie 10 nieruchomości. Już ponad 10 to jest coś nie do przerobienia. Natomiast firmy, które pracują dalej na ilości, mają takie kołchozy u siebie w firmach, gdzie trzeba podpisać miesięcznie 30 umów, 20 umów, to taki pośrednik ma w swoim portfolio 100 nieruchomości, a my nie jesteśmy w stanie zapanować nad tym tak naprawdę. Mm-hmm. Więc to mi zawsze przyświecała ta idea jakości, a nie ilości, ponieważ sama praca na wyłącznościach zmusza do tego, żeby zajmować się nieruchomościami 5, nawet 3, ale solidnie i sprzedać rzeczywiście wszystkie. Tak, i sprzedać rzeczywiście wszystkie, żeby każdy z klientów był zadowolony, niż pozyskiwać 100 nieruchomości i na chybił trafił. No coś ze setki na pewno się sprzeda, tak? No tak, ale to sprzeda mi się 10 i mam 10 zadowolonych klientów, a tych 90 zapomni o mnie i nigdy mnie nie poleci, bo ja ich nieruchomości nie sprzedam.
Czyli można powiedzieć, że straciłaś swoją szansę w 90% przypadków.
Tak, jeśli ktoś pracuje właśnie w tym systemie umów otwartych, a on jest popularny w Polsce, to tak, uważam, że to jest strata klientów, to jest strata też uwierzeń wizerunkowa bardzo mocna.
No tak, bo jeśli dana osoba, która sprzedawała nieruchomość, w jakiś tam sposób będzie sprzedawała na przykład drugą i ta osoba się znowu do niej odezwie, to nawet prawdopodobnie będzie pamiętała, że był taki gość i w sumie nie zrobił niczego dla mojego biznesu, więc dlaczego miałabym mu ponownie zaufać? No i można powiedzieć, że ma spalony most.
No jest to pytanie po prostu, po co ktoś przychodzi do branży nieruchomości, do pośrednictwa, tak? Jeśli to jest, wiesz, praca na chwilę, jakaś tam przerwa, bo popróbować sobie przez rok, dwa lata, no to hulaj dusza, tak, można sobie takie fuck-upy pourządzać, ale jeśli tak jak ja, dla mnie to jest mój zawód, tak, taki, który będę pewnie całe życie zawodowe gdzieś w tej okolicy gdzieś się kręcić, nieruchomościowej i w pośrednictwie będę i tym się będę zajmowała, no to ja na przykład nie mogę sobie pozwolić, tak, nazwisko mam jedne, twarz mam jedną, godność mam jedną. Chociaż dzisiaj można po operacji plastycznej sobie zrobić i też tego uniknąć.
To chyba droga zabawa była.
Tak, już może gra nie warta świeczki. Więc wiesz, jeśli mamy świadomość, że firmujemy to swoim nazwiskiem, to nie może to być nigdy byle jaka robota i to nie może być po łebkach. Robiąc tego rzeczywiście wychodzę z założenia, że swoim nazwiskiem podpisując coś, to będę to robiła bardzo dobrze. Tak, żeby ta osoba później mnie poleciła.
Super podejście. A powiedz w takim razie, gdzie ciebie znaleźć, jeśli nie korzystasz z mediów społecznościowych w sposób taki, można powiedzieć, codzienny, nie prowadzisz żadnego fanpage'a, to w jaki sposób mogą ciebie znaleźć osoby, które po przesłuchaniu tego podcastu będą zainteresowane, żeby podjąć współpracę?
Znaczy, tak, w social mediach na pewno Aleksandra Danuta Romanek, można mnie znaleźć i tam zaczepić, jest to mój prywatny, czasami wrzucam właśnie coś zawodowego na ten profil, można tam znaleźć też ostatnie wywiady Akademii Rozwoju Osobistego Columbus, z zawodowych, nieruchomościowych sądzę, że trzeba było się przegrzebać na razie, żeby coś odnaleźć, ponieważ byłam innymi obszarami, między innymi rodzeniem zajęta. Tak. Więc tak naprawdę na Facebooku i na LinkedInie. Aleksandra Danuta-Romanek i w jednym, i w drugim, i w jednym, i w drugim portalu jestem, można pisać i się odzywać. Jesteśmy oczywiście, nasza firma Roomsy ma swoją fanpage, coś tam się jakiś, co jakiś czas pojawia. Pewnie w listopadzie też coś wrzucimy. Więc update jakiś planujemy. Też od miesiąca pracuję nad swoim zawodowym zdjęciem w tle na przykład. Ale to tak,
work in progress.
Tak właśnie, tak. Tak, ale to są takie właśnie, wiesz, rzeczy, które myślę, żeby zrobić, one tak właśnie się powolutku toczą, ale jeśli ktoś potrzebowałby znaleźć mnie do kontaktu, to i LinkedIn, i Facebook jestem. Na Instagramie też mam swój profil w tym roku, został mi założony, ale tam już w ogóle stosunkowo rzadko jestem. Chociaż odkryłam też umiejętność, że można z Instagrama od razu wrzucać też na Facebooka, dwie pieczenie na jednym ogniu załatwiać.
Nie tracisz czasu podwójnie.
Jak gdyby wiem o tym, rzadko z tego korzystam. Tak.
Dobra, podlinkujemy na pewno twoje profile pod podcastem.
Dzięki, ślicznie.
Skontaktować. No dobrze, no to może jeszcze...
No i co miesiąc, co miesiąc można mnie spotkać na wydarzeniach w Akademii Rozwoju Osobistego Kolumbus w Sky Clubie. Mamy tutaj w Trójmieście, bo w 15 miastach w Polsce już Akademia jest. Między innymi Szczecin, Zambrów, Toruń, Włocławek, Elbląg, Bytów, Zambrów już mówiłam, czy nie, już nie wiem, tak, no. Lęborg. Aha. Więc wow, jesteśmy
takie,
w 15.
Takie nawet mniejsze miasta, można powiedzieć.
To, i to jest dalej kwestia właśnie takich prospołecznych działań. W miastach dużych, takich jak Gdańsk, Warszawa, nie wiem, Kraków, takich inicjatyw społecznych i takich rozwojowych, mówienie o właśnie o rozwoju osobistym, takich rzeczy, czy networkingowych spotkań, jest mnóstwo. Gdybyśmy chcieli, no to 2-3 razy dziennie możemy się gdzieś wybrać. No tak naprawdę. I tylko wręcz trzeba zastanawiać się, gdzie nie chcę pójść, bo tyle jest możliwości, tak? I uderzamy w miasta też mniejsze, takie jak Zambrów, Lęborg, Elbląg, Wejherowo, szukamy lidera w Wejherowie. Więc to są miasta, gdzie takich inicjatyw jest mniej, a społeczność też tego łaknie, bo mamy świetny odbiór w takich miejscowościach, gdzie ludzie są po prostu zachwyceni. Dla nich to jest coś wyjątkowego, jest taka wdzięczność w takich spotkaniach, bo po prostu w tych miastach tego jest mniej. A nie każdy może sobie pozwolić na wybranie się właśnie do Warszawy, do Gdańska i tak dalej. Więc jeśli ktoś słucha tego, kto jest z innej miejscowości, gdzie jeszcze nie ma akademii i chciałby taką akademię otworzyć, to też niech daje koniecznie znać, bo jesteśmy otwarci na nowe miasta, gdzie moglibyśmy zaszczepiać tą ideę rozwoju osobistego i mówić o aspektach takich jak inteligencja emocjonalna, finansowa, motywacja, też social media i marketing taki osobisty, bo też w dzisiejszych czasach jest to ważne, żeby wiedzieć, co wrzucać i dlaczego wrzucać też na social media, więc to też są tematy, którymi się zajmujemy. Jeśli ktoś chciałby to u siebie zaimplikować w mieście albo skorzystać z takiego spotkania, no to zapraszam do Akademii.
Super, Akademię też na pewno podlinkujemy, żeby można było się do tego odnieść.
O! Dziękuję. I tak właśnie, i tak się kręci wszystko.
Tak się kręci. To jest właśnie ten system tak poleceń.
Zgadza się. Tak to właśnie chciałam.
No dobrze, ja Ci bardzo dziękuję za rozmowę z Tobą, za to, że podzieliłaś się swoim doświadczeniem i swoimi przemyśleniami na temat ekonomii wdzięczności i nie tylko.
No i mam również nadzieję, że... dziękuję za taką możliwość, ponieważ mi to pozwoliło też poukładać sobie to w głowie, w sensie zastanowić się nad tym głębiej. Rzeczywiście my tak biegniemy i lecimy, a nie zastanawiałam się nad pewnymi aspektami tego biznesu. On się toczy, robi i tak, wiesz, gdzieś tak naturalnie. A miło się zastanowić taką stopklatkę i właśnie pomyśleć sobie tak pozytywnie, z czego to wynika, ten jakby nie było sukces.
Tak można powiedzieć, niewątpliwie.
Tak, ja tak to odbieram. Tak. Jestem bardzo zadowolona z miejsca, w którym jestem, więc fajnie pomyśleć i zastanowić się, zrobić stopklatkę i się zastanowić, z czego ta dobra sytuacja, zadowalająca, jest. Jak to się tworzy.
Tak jest. Dobra. Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz.
Dziękuję serdecznie.
I mam nadzieję, że nasi słuchacze również wyniosą dla siebie bardzo dużo wartościowych informacji i zastosują je, żeby rozwijać siebie, rozwijać swoją społeczność, rozwijać również swój biznes.
Muszą polubić ludzi.
Tak, to jest podstawa.
Amen.
To już koniec na dzisiaj. Bardzo Ci dziękuję, że jesteś z nami do samego końca. Mam nadzieję, że historia mojego gościa okaże się dla Ciebie inspirująca, a rady użyteczne. Nie zapomnij również zasubskrybować ten podcast, aby być na bieżąco z kolejnymi odcinkami. Do usłyszenia.